3 lipca 2018 roku. Radio Wnet rozpoczyna poranek Wnet w Poznaniu. Jesteśmy, proszę Państwa, dzisiaj w kafe Misja Centrum Kultury Fara obok Fary Poznańskiej na Poznańskiej Starówce. Jesteśmy u źródeł Polski, jesteśmy w Poznaniu, jesteśmy w miejscu, gdzie niedaleko miejsca, gdzie powstało najstarsze polskie biskupstwo. O tym dzisiaj oczywiście będziemy rozmawiać, a teraz czas na politykę i poznańską, i polską, i europejską. W studiu pierwszy gość poranka, pan poseł dr Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To może najpierw jako Wielkopolanin pan nam opowie, gdzie my tu właściwie jesteśmy, co to za piękny dziedziniec i co tutaj się dzieje, kto tutaj mieszka.
Jesteśmy na pięknym dziedzińcu otoczeni barokowymi budynkami. To jest dawne kolegium jezuickie. Obecnie urzędują tu z jednej strony Rada Miasta i Prezydent Miasta, a z drugiej strony mamy jeden z najpiękniejszych polskich kościołów, a bez wątpienia najpiękniejszy kościół barokowy w Polsce, mianowicie Poznańską Farę.
Poznańska Fara, piękno polskiego baroku, a tutaj sobie z tyłu urzęduje prezydent Jaśkowiak. Tak bardzo daleki jest ten chyba świat, który on reprezentuje od tego, co tutaj na nas patrzy z tej poznańskiej fary.
To prawda. Jacek Jaśkowiak jest jednym z najbardziej lewicowych prezydentów w Polsce. Znany jest z promowania ideologii gender. Znany jest ze swojego pozytywnego stosunku do aborcji. Niedawno w jednej z instytucji poznańskich, Instytucji Kultury w Arsenale, odbyły się warsztaty domowe z aborcji, jak w warunkach domowych przeprowadzić aborcję. Jest osobą wyrazistą, skrajnie lewicowych poglądach. Być może, o tym rozmawialiśmy zresztą przed rozpoczęciem audycji, no może być tak, że historia polskiego zapateryzmu zaczęła się właśnie w Poznaniu wraz z Jackiem Jaśkowiakiem.
Ponura perspektywa. Panie pośle, ale Poznań. Poznań to jest to takie ognisko polskiego zdrowego rozsądku, pracy u podstaw. Poznań przed wojną był jednym z bastionów prawicy, narodowej demokracji. Co się stało? To nie chodzi o to, czy prezydent jest lewicowy, czy prawicowy, bo to w polityce różnie bywa, ale skąd to ideologiczne szaleństwo?
To jest dobre pytanie. Nie ma jakiejś prostej odpowiedzi, nie spotkałem w każdym razie, aby ktoś w przekonujący sposób wytłumaczył, dlaczego Poznań z miasta kiedyś arcyprawicowego, narodowo-konserwatywnego, stał się miastem liberalnym i to miastem per saldo bardziej liberalnym niż na przykład Warszawa czy Kraków czy Wrocław. To jest, natomiast bez wątpienia jest to fakt. Po 1989 roku nigdy w Poznaniu nie wygrały środowiska prawicowe. Najpierw wygrywało SLD w latach 90., a w ostatnim 15-leciu dominuje Platforma Obywatelska.
Może prawicy nie chce się walczyć, może prawica powinna wziąć przykład na przykład z takich Belgów, którzy przegrywali wczoraj 2-0 i wygrali 3-2. Czy pan poseł oglądał może ten mecz?
Nie, nie oglądałem tego meczu, byłem w tym czasie w radiu, pracowałem, natomiast czytałem o tym meczu i bardzo podoba mi się to wyzwanie. Ja jestem zwolennikiem tego, aby aktywnie podchodzić, nie poddawać się, walczyć z Jackiem Jaśkowiakiem, a szerzej generalnie z establishmentem liberalnym w Poznaniu. To wymaga moim zdaniem, i to jest możliwe tylko, jeśli skorzystamy z tych wzorów, które w Poznaniu są wciąż żywe, mianowicie wzorów pracy organicznej. Krótko mówiąc, kiedy zostałem szefem Prawa i Sprawiedliwości w powiecie poznańskim, zadbałem o to, aby wszędzie powstały koła Prawa i Sprawiedliwości. Później w każdej gminie podpoznańskiej powstały punkty pomocy prawnej, społeczne biura poselskie, kiedy zostałem posłem. Wydaje mi się, że to jest jedyna, odwiedziłem wszystkie sołectwa w Poznaniu, a od roku odwiedzam osiedle po osiedlu w Poznaniu. Wydaje mi się, że to jest jedyna droga, żeby zmienić tutaj stosunki polityczne, starać się działać aktywnie na tym najniższym poziomie, także dlatego, że właśnie ten establishment jest bardzo jednorodny, liberalny. Przez wiele lat tutaj prawicowa praca była zaniedbana, żeby nie powiedzieć, że była w ogóle porzucona.
Panie pośle, przede mną jest Wielkopolski Kurier Wnet. Może krótki cytat z artykułu pani Jolanty Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiej edycji Kuriera Wnet. Witam w polskich obozach koncentracyjnych. Od dziś będzie można o tym mówić ze spokojem na całym świecie. Sejm z nienacka przegłosował nowelizację ustawy o IPN między meczem z Kolumbią i Japonią, między Czereśniami a Wiśniami w pierwszym tygodniu wakacji. Nie będzie kar za przypisywanie narodowi polskiemu niemieckich zbrodni. Tę nowelizację prezydent podpisał szybciej niż błyskawicznie. W południe uchwalili, wieczorem podpisał. Przykro mi się zrobiło, gdy przeczytałem, że negocjacje w tej sprawie między Polską a Izraelem trwały wiele miesięcy, a nikogo nie informowano o tym, że się toczą i że nadal nie wiemy, kto reprezentował w nich Polskę. Dla wielu osób poprzednia wersja tej ustawy była jak symbol odzyskiwania suwerenności. Tutaj to, co napisała pani Jolanta Hajdasz, to chyba jest odczucie dużej części elektoratu prawicy w tej chwili.
Bez wątpienia tak jest. Tu jest kilka elementów się pojawia w tej goryczy, do których ja bym się chciał odnieść. Po pierwsze powiem coś, co sygnalizowałem już zaraz po uchwaleniu ustawy, a co jest moim zdaniem bardzo ważne. Mianowicie takie regulacje, które, może inaczej, cel jest jasny. Obrona dobrego imienia Polski, tu nie może być żadnej dyskusji. Wiemy, że w ostatnich dwóch dekadach, być może nawet to jest trochę dłuższy okres, no, pojawiła się taka tendencja polonistyczna, antypolonizmu na świecie i w środowiskach żydowskich, ale i w środowiskach liberalnych zaczęto rozpowszechniać taką tezę, że Polacy są współwinni, współodpowiedzialni za Holokaust, podobnie zresztą jak inne nacje środkowoeuropejskie, no ale Polacy w szczególny sposób. Wiemy, że nie możemy się z tym zgodzić, bo nie odpowiada to faktom historycznym. I teraz jak z tym walczyć? Rzeczywiście na początku roku została przyjęta ustawa, w której znalazły się te przepisy, które penalizują takie postępowanie. Ja od zawsze jestem sceptyczny wobec tego rodzaju zapisów, które początkowo wprowadzone do ustawodawstw miały zapobiec temu, by negowano Holokaust, ale także jestem przeciwny innym zapisom, które penalizują tak zwaną mowę nienawiści. Dlatego, że jeden i drugi rodzaj przepisów to jest taka legalizacja metod walki myśli lewicowej z środowiskami konserwatywnymi, z ludźmi o poglądach konserwatywnych. Ograniczanie wolności słowa, krótko mówiąc, służy lewicy, a nie prawicy. Dlatego ja co do zasady jestem sceptyczny wobec takich metod, nawet używanych w dobrej sprawie. Ale trzeba powiedzieć, że takie regulacje są rozpowszechnione w wielu państwach europejskich i na świecie także. No, szczególnie są w Niemczech, w Izraelu. Więc kwestionowanie tego, więc bardzo trudno jest powiedzieć, że Polska nie miała prawa takich przepisów przyjąć. Mówię to, chociaż jestem sceptyczny wobec takiej metody regulacji, bo moim zdaniem ona jest nieskuteczna, zawsze ostatecznie służy lewicy. Natomiast dlaczego nastąpiło wycofanie się z tego? No, jest to związane z tym, że efekt tej ustawy był inny niż zamierzony. Krótko mówiąc, te przepisy odciągały uwagę od celu ustawy, od problemu, utrudniały prowadzenie skutecznej polityki zagranicznej i stąd myślę, że w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości zapadła decyzja o tym, żeby uciąć tą sprawę i dokonać zmiany ustawy. Tym, co jest bez wątpienia pozytywem w tej całej historii, to jest jednak ta wspólna deklaracja premiera Izraela, Netanyahu i premiera Morawieckiego, w której padają wyraźne słowa o potępieniu nie tylko antysemityzmu, ale też potępieniu antypolonizmu, czyli można powiedzieć uznania, że taki fakt jak antypolonizm istnieje, jednoznacznej oceny.
Panie pośle, ale czy my nie przykładamy zbyt wielkiej wagi do tych słów? To jest jednorazowa deklaracja. Przyjdą następni politycy, nie będzie ich obowiązywać. Diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, która najbardziej nas atakuje, też to nie będzie obowiązywać. Czy to nie jest takie, przepraszam, typowo polskie właśnie taka radość z tego, że ktoś powiedział nam coś miłego?
To znaczy, ja nie bagatelizowałbym znaczenia tej deklaracji, ponieważ jednak jest to deklaracja na wysokim szczeblu między przedstawicielem państwa Izrael, który w tej sprawie no, ma no, jakiś polityczny i historyczny, no, szczególnie polityczne znaczenie, no, bo reprezentuje tą wspólnotę oficjalnie w przestrzeni międzynarodowej i taka więc jakby ja widzę sens tej deklaracji. Moim zdaniem można się na nią powoływać. Natomiast prawda jest taka, że jedna deklaracja nie zamyka problemu w żaden sposób. Tak? Jedna jest kółka wiosny nie czyni. Tutaj należy powiedzieć tak samo. No i tu może postawię kropkę.
Panie pośle, w tle tych skomplikowanych relacji polsko-żydowskich jest oczywiście to, co amerykański parlamentaryzm z siebie, że tak powiem, wypuścił ostatnimi czasy, czyli ta ustawa 447. Pan jako prawnik, jako doktor prawa, jako ustawodawca, czy pan jest w stanie powiedzieć tak z otwartą przyłbicą Polakom, że nasze majątki, nasza własność nie jest w tej chwili zagrożona, żadne ustawy gdzieś za oceanem uchwalane nie mają wpływu na to, jak będzie się ład własnościowy w Polsce kształtował?
W tej chwili zgodnie z moimi przekonaniami i wiedzą mogę powiedzieć, że nic nam nie grozi, ale rozpocząłem tą wypowiedź od słów w tej chwili. Bo bez wątpienia, chociaż ta ustawa nie ma bezpośrednich konsekwencji dla Polski, to jest niepokojącym sygnałem. Ostatecznie jest jakąś formą właśnie tego antypolonizmu, czy jest taką próbą wywarcia już istotnej presji, jest, ponieważ została zapisana w ustawie, będzie rodzajem presji dla amerykańskich polityków, niezależnie czy demokratów, czy republikanów w przyszłości, aby tą sprawę podnosić w dyskusjach międzynarodowych, więc moim zdaniem ona nie jest bez znaczenia, ona ma swoje znaczenie i musimy być bardzo roztropni, bardzo ostrożni w tej sprawie, stanowczo i konsekwentnie prezentować nasze stanowisko, mianowicie takie, że zasady dziedziczenia czy ewentualnie reprywatyzacji muszą być równe dla wszystkich, ale muszą być zgodne z prawem polskim, to znaczy odzyskiwać majątki, jeśli w jakimś zakresie ustawa reprywatyzacyjna w przyszłości to dopuszcza, mogą tylko osoby cywilne, które są potomkami osób, które je straciły, a nie organizacje żydowskie czy organizacje jakieś inne, które nic z konkretnymi osobami, które straciły tutaj majątki, pozostawiły tu majątki, nie mają nic wspólnego.
Czy możemy się doczekać w pewnym momencie naszej polskiej ustawy reprywatyzacyjnej, która będzie się starała te sprzeczności jakoś pogodzić, a równocześnie da nam prawo, żeby powiedzieć, myśmy tą sprawę już załatwili, zajmijcie się sobą.
Ja od wielu lat jestem zwolennikiem przyjęcia takiej ustawy, choć zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie, dlatego że w 1989 roku przyjęcie takich regulacji było stosunkowo proste. Dziś w związku z tym, że niemała grupa osób uzyskała majątek albo część swojego majątku, no to każde rozwiązanie, nie będzie, które zostanie dzisiaj przyjęte, nie będzie sprawiedliwe, nie będzie równe. Niemniej moim zdaniem taka ustawa powinna być przyjęta, powinno ustalić jakiś pułap do 20 czy 25%, to jest do dyskusji, jaka tam miałaby być wysokość tych roszczeń, wysokość tego odszkodowania, które zostałoby wypłacone osobom, które straciły swoje majątki. Wypłacanie odszkodowań zapewne zostałoby rozłożone na wiele lat, co moim zdaniem jest konieczne, a jednocześnie przeczy tym argumentom, że doprowadziłoby do zrujnowania budżetu. Natomiast niezamknięcie w ten sposób tej sprawy będzie oznaczać, że będzie ona żyła w kolejnych dziesięcioleciach. Sprawa nie zostanie zamknięta, dopóki nie zostanie uregulowana ustawą.
A jak do tutaj tego pana mikrowykładu na temat idealnej reprywatyzacji ma się ten projekt, który został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości i zdaje się gdzieś tam sobie tak utknął?
Wątpliwości przede wszystkim, jeśli chodzi o ten projekt, dotyczyły tego kręgu uprawnionych. Wydaje mi się, że tutaj trzeba zastosować jednak zasadę równości, to znaczy wszystkie podmioty, które utraciły, wszyscy Polacy, obywatele polscy, którzy utracili majątki, powinni uzyskać odszkodowanie w takiej samej wysokości, niezależnie czy mieszkają w Polsce, czy mieszkają za granicą. No, mówię o tych osobach, ale w praktyce wiemy, że większość z nich nie żyje, więc chodzi o te osoby, ich potomków, spadkobierców, ale ściśle rzecz biorąc spadkobierców, a nie jakieś podmioty zbiorowe, które powstały kilkadziesiąt lat później, które z tymi konkretnymi osobami nie mają nic wspólnego.
Panie pośle, jak tak rozmawiamy z ludźmi, to pewne oburzenie, albo przynajmniej rozżalenie, zdziwienie budzi nawet nie sam fakt, że tą ustawę zmieniono, bo elektorat prawicy bywa dosyć cierpliwy i też stara się rozumieć intencje swoich wybrańców, natomiast sam tryb, to, że to nastąpiło tak szybko, że w ogóle jakby nikt nikogo nie pytał, właśnie to, o czym tutaj napisała pani Jolanta Hajdasz. Czy nie jest tak, że coś szwankuje z tym ustawodawstwem, że takie rzeczy trzeba robić tak szybko, tak, że tak powiem, prawie że po kryjomu?
To bardzo dobre pytanie. To znaczy tak, ja rozumiem te działania Prawa i Sprawiedliwości, uważam, że per saldo był to sukces premiera i to duży sukces premiera i w Polsce i sukces międzynarodowy, natomiast prawda jest taka, że musimy być bardziej precyzyjni, jeśli chodzi o stanowienie prawa, bo duża część problemów Prawa i Sprawiedliwości jest związana z tym, że na etapie legislacji brakuje takiej uważnej refleksji i roztropności, jeśli chodzi o to, co stanowimy, i później zawsze ten krok w przód, krok w tył. To tak samo, jeśli chodzi o sprawy reformy sądownictwa. Jeśli nie poprawimy tutaj jakości naszej pracy, to będziemy ciągle potykać się o własne nogawki, a kiedyś się porządnie wyłożymy.
A tymczasem Komisja Europejska wszczyna procedurę o naruszenie prawa Unii Europejskiej w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym, a w kraju bardzo wielu doradców doradza pani prezes Gersdorf, żeby swojego gabinetu nie opuszczała. Panie pośle, czy pan wie, co będzie dalej?
Nie, myślę, że nikt nie wie, co będzie dalej, natomiast myślę, że trzeba do tego problemu podchodzić spokojnie, trzymać się litery ustawy. Pani prezes Gersdorf, tak jak wszyscy sędziowie, którzy ukończyli 65 rok życia, powinna była złożyć wniosek do prezydenta z prośbą o dalsze pozostawienie na stanowisku sędziego i niewykluczone, niezależnie czy nam się to podoba, czy nie, że prezydent wyraziłby pozytywną opinię. Natomiast pani prezes i kilku innych sędziów uznało, że nie będą składać takiego wniosku. W związku z tym przechodzą w stan spoczynku. Prezydent będzie musiał wskazać pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spośród tych sędziów, którzy orzekają. Równolegle rozpoczyna się procedura wyłonienia nowych sędziów Sądu Najwyższego, no tych, którzy w szczególności obsadzą Izbę Dyscyplinarną, Izbę Spraw Publicznych.
No dobrze, a jeżeli pani prezes Gersdorf, idąc za namową różnych tak zwanych innych szatanów, jak powiedział klasyk, nie wiem, zabarykaduje się w tym gabinecie, oflaguje, wywiesi jakiś transparent o obronie demokracji i powie, że nie pójdzie sobie, to co wtedy?
Nie można wykluczyć i takiego scenariusza. Ja do tego, tak jak powiedziałem w pierwszym zdaniu, podchodziłbym spokojnie. Pani prezes Gersdorf nie jest znana z tego, że jest konsekwentna w swoich działaniach. Pamiętamy, że kiedyś gwałtownie sprzeciwiała się Izbie Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym czy skargom nadzwyczajnym, a później przygotowała projekt, w którym obie te instytucje zostały uregulowane. Pamiętamy, że kwestionowała legitymację niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a później poszła na zaprzysiężenie jednego z tych sędziów. Być może teraz będzie podobnie, tym bardziej, że pierwszym sygnałem było to, że kilka tygodni temu na gruncie tej ustawy, którą teraz krytykuję, wystąpiła do prezydenta z wnioskiem o możliwość zarobkowania w innym miejscu niż Sąd Najwyższy. Czyli ona częściowo uznaje tę ustawę. Natomiast no, nie uznaje tego elementu, który dotyczy jej osobiście. To oczywiście jest dyskusyjne także dlatego, że narusza to taką starą zasadę prawną i taką elementarną intuicję prawną. Mianowicie nemo iudex in causa sua. Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. A sędzia Gersdorf mówi: tak, ja jestem sędzią we własnej sprawie. Jeśli pani prezes Gersdorf miała wątpliwości co do konstytucyjności tego rozwiązania, mogła zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy ten przepis jest zgodny z polską konstytucją. W mojej ocenie on jest zgodny, ale pojawiają się wątpliwości, w jakim sensie rozumiem te wątpliwości. Jestem prawnikiem, więc zdaję sobie sprawę, że w przypadku każdej ustawy można takie wątpliwości podnosić, no ale metoda jest zawsze jedna. Zwracamy się do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny autorytatywnie rozstrzyga, czy dany przepis, dana regulacja jest zgodna, czy nie jest zgodna z konstytucją.
Jest godzina 7:29 w naszym poznańskim studiu pod poznańską farą. Poseł Bartłomiej Wróblewski, bardzo tutaj ładnie na tym barokowym dziedzińcu zabrzmiała prawnicza łacina, a teraz posłuchamy czegoś zupełnie niełacińskiego. Proszę Państwa, poznański rok, Robert Lica Friedrich i Lux Torpeda. Jeżeli ktoś się jeszcze nie obudził, to na pewno zaraz się obudzi. Poranek wnet w Poznaniu, jest godzina 7:32, siódma edycja naszej trasy letniej. Wracamy do źródeł. Dziś poranek wnet z Poznania na rynku barokowym pod poznańską farą zabrzmiały teraz rokowe nuty. To był poznański też zespół Lux Torpeda, ale łączymy się z Warszawą. W Warszawie naszą rozmówczynią jest pani Kaja Godek. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Pani jest jedną z inicjatorek inicjatywy Zatrzymać Aborcję. Wczoraj ważna sprawa, coś ważnego miało się dziać w parlamencie w tej materii.
Miało się dziać, ale tak naprawdę nie stało się nic, co by rozwiązywało problem blokowania tej ustawy. Otóż zebrała się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, do której ten projekt trafił 10 stycznia, czyli już blisko pół roku temu. I pierwszy raz komisja postanowiła, że będzie się tym projektem zajmowała, bo wcześniej składano wnioski o dołączenie tego projektu do obrad, ale te wnioski przepadały. No i wczoraj wymyślono kolejny fortel, żeby ten projekt nie był rozpatrywany, to znaczy powołano podkomisję do spraw tego projektu. Brzmi to wszystko bardzo dobrze, natomiast żebyśmy też wiedzieli, co się dzieje. Projekt, który złożyliśmy jako projekt obywatelski, który jest wsparty podpisami blisko miliona Polaków, zebranymi w bardzo krótkim czasie, bo tylko 2,5 miesiące przepisy dają na zbiórkę. 2,5 miesiąca przepisy dają na zbiórkę. Ten projekt to jest jeden akapit. To nie jest ustawa, która zmienia w całości obecnie obowiązującą ustawę aborcyjną, tylko projekt, który wykreśla jeden punkt z obecnie obowiązującej ustawy. No więc okazuje się, że do wykreślenia tego jednego punktu najpierw posłowie zabierają się 6 miesięcy, a potem powołują podkomisję, tak jakby nie wiedzieli, że ludzi się nie zabija i musieli na ten temat długo dywagować. No jest to sytuacja niezrozumiała. Jest to sytuacja, w której projekt, który mógłby być przyjęty naprawdę w kilka godzin, bo takie sytuacje ten parlament już widział. No procedowany jest wiele miesięcy. Podejrzenie, które wiele osób w tej chwili formułuje, jest takie, że ten projekt po prostu nie będzie uchwalony.
Proszę pani, może jest tak, ja tu wystąpię chyba w sensie dosłownym jako adwokat diabła, może jest tak, że posłowie rzeczywiście obawiają się, że będą kolejne czarne marsze, że będą media pisać o milionach kobiet, które walczą z rządem, bo to tak się przedstawia, kobiety walczą z rządem, projekt przeciwko kobietom, prawda? Może ta obawa tak z punktu widzenia czysto ludzkiego, czysto politycznego jakoś tam jest zrozumiała.
No, wczoraj było mnóstwo kobiet pro-liferek na tej komisji, które chciały zabrać głos ze mną, zresztą również, bo ja nawet nie zostałam dopuszczona do głosu.
Dlaczego? Jakby
ta sytuacja, no, dobre pytanie, ta sytuacja też pokazuje, że tu nie było czysto. Ustawiono posiedzenie komisji w taki sposób, żeby komisja przyszła, rozpatrzyła wniosek prezydium. Prezydium podało listę posłów, którzy wejdą do podkomisji i potem wszyscy grzecznie mają głosować za powołaniem tej podkomisji. Zresztą warto nadmienić, że tam wcale nie było jednomyślności. Wielu posłów się sprzeciwiło powoływaniu tej komisji. Stosunek głosów był, zdaje się, 20-14, więc to też nie było takie oczywiste. No ale widać, że doprowadzono do tego, żeby taką podkomisję powołać. Ja też zwracam uwagę, naprawdę, to jest jakiś ogromny problem z mentalnością prawicy w Polsce. No jak my możemy uchwalać ustawę, skoro wyjdą czarne marsze? I tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, spójrzmy, jak te marsze wyglądają, bo wczoraj pod Sejmem było dosłownie kilkaset osób. To była niewielka grupka, która podyktowała posłom, co mają robić i posłowie posłusznie przyblokowali projekt po raz kolejny. Natomiast druga kwestia, czy jeżeli przyjdzie 5 milionów feministek pod Sejm, to znaczy, że mamy zabijać niepełnosprawne dzieci? No na litość boską, kogo my mamy słuchać? Mamy ratować bezbronnych ludzi? Czy mamy wchodzić pod feministyczny but, siedzieć tam i robić to, co podyktują radykałowie społeczni?
No to jest pytanie, na które nie znajdujemy odpowiedzi. Będziemy tego pytania szukać. Co dalej się będzie działo w tej sprawie? Czy pani w tej chwili jest w stanie
powiedzieć? To jest właśnie straszne, że nie znajdujemy odpowiedzi na to pytanie, bo ja myślę, że my konserwatyści, znaczy mówię oczywiście o niektórych osobach, bo jest wiele osób, które o tę ustawę walczy, ale myślę, że daliśmy sobie narzucić takie myślenie, że jesteśmy w jakiejś w sytuacji totalnej niemożliwości, że nic się nie da, że nie możemy. Możemy. To jest prosty projekt, to jest projekt oczywisty, to jest projekt, który podejmuje fundamentalną cywilizacyjną kwestię ochrony prawa do życia dla osób ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami. Albo jesteśmy społeczeństwem, które na tych ludzi jest otwarte i tolerancyjne, albo utrzymujemy w prawie przepis, który ich wprost dyskryminuje. Jest większość w Sejmie, która deklarowała, że ten projekt uchwali. Wyhamowała w pewnym momencie, a czarne marsze tak naprawdę mobilizują się w czasie, kiedy ta ustawa leży, kiedy to postępowanie się przeciąga i potem mówimy, że nie można jakiejś ustawy uchwalić, bo są czarne marsze. To jest bohaterskie zmaganie się z problemami, które się samemu wywołało.
Bardzo serdecznie dziękuję pani Kaja Godek w Poranku Wnet, a my będziemy tą sprawę
śledzić. Dziękuję państwu, dziękuję
panu
redaktorowi.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Proszę państwa, jest w tej chwili godzina 7:37, to jest ciąg dalszy Poranka Wnet z Poznania.